Chciałbym jeden werset z Dziejów Apostolskich zacytować, w oparciu o który chciałbym pewne myśli poruszyć. A jest to tekst w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich, 28 werset. Nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Chciałbym, byśmy mogli napełnić naszą nauką każde miasto, każde miejsce, gdzie się znajdujemy. Każdej niedzieli setki, tysiące ludzi, tłumy odwiedzają kościoły, myślę, że w jakimś określonym celu. Nie sądzę, że ci ludzie przychodzą obejrzeć jakiś spektakl religijny, bo te znacznie lepiej dają teatry albo cyrk. I tam znacznie więcej ciekawych rzeczy można zobaczyć. Myślę też, że nie przychodzimy i nie powinno tak być, że ludzie przychodzą z obowiązku, ponieważ tak każe tradycja, ponieważ tak trzeba, bo wtedy wydaje mi się, to jest moje takie odczucie, że wtedy się idzie tak jak do zakładu pracy. Jeszcze jeden dzień roboczy. To nie jest wtedy dzień święty, jeśli ja idę z obowiązku, z przymusu. To jeszcze jeden nudny dzień pracy. Słowo Boże powiada, że jest to dzień, w którym chcemy odpoczywać, w którym chcemy mieć odpocznienie przed Bogiem, a więc jest to dzień święty, w którym chcemy odpoczywać w Bogu. Uważam, że jeśli przychodzimy do kościoła, jeśli przychodzimy do zboru, gdy mamy społeczność z sobą, to przede wszystkim czegoś się uczymy. My nie przychodzimy po to, by poprawić swoje samopoczucie, by odprężyć się, by doznać takiego zielonoświątkowego dreszczyku uwielbienia, podekscytowania. I nie uważam, że jest to złe, kiedy jesteśmy podekscytowani. Ja sam lubię być w nabożeństwie podekscytowany, pobudzony, zainteresowany tym, co się dzieje w naszym nabożeństwie, w każdej sytuacji. Ale myślę, że nie po to przychodzimy tylko, by czegoś takiego doznać, by wyjść tacy podekscytowani i za drzwiami, wychodząc, już zapomnieć, że to miało miejsce. Bo byłoby to zbyt mało, to byłoby zbyt płytkie, jeśli tylko by takie uczucia nam towarzyszyły, gdy przychodzimy do zboru. Ale jeśli tu wchodzimy, to chcemy się czegoś nauczyć, co mogłoby się stać taką inspiracją dla naszego życia, zachętą do przeżycia kolejnych dni, jakie są przed nami. Byśmy nie musieli w pewnym momencie stanąć i powiedzieć: o Panie, jutro znowu będzie taki sam nudny, nieciekawy dzień. Jak go przeżyć? Panie, Ty wiesz, że te kolejne dni będą trudne. Ja nie wiem, czy może przepracuję cały tydzień. Nie wiem, czy będę mieć pracę. Nie wiem, czy będę mieć dostateczną ilość pieniędzy, by zakupić sobie nawet podstawowe rzeczy. Panie, widzisz, jak jestem zmęczony. Chcę wam przeczytać pewien fragment, w którym to człowiek pewien też tak stanął przed Bogiem i narzekał. Był nim Jonasz. W 4 rozdziale, w wierszu 1 czytamy tak. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, tak, że się rozgniewał. Nie podobało mu się to, że Bóg chciał się zmiłować nad 120-tysięcznym miastem, jakim była Niniwa. I powiada tak, i modlił się do Pana, mówiąc: ach, Panie, czy to nie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekłem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Po co Ty mnie wysłałeś wobec tego? Po co Ty mnie, tak mówiąc wprost, zawracałeś głowę? Jonasz się obraził na Boga. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. A Pan odpowiedział: czy to słusznie tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta i zrobił sobie tam szałas, usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. Czy on tak naprawdę chciał już umrzeć? Panie, zabierz moje życie, już mam dosyć tego życia. A potem sobie zbudował szałas i poszedł przyglądać się, co będzie dalej. Jak on by chciał umrzeć, to by nie szykował sobie szałasu, on by sobie tego nie budował. Panie, moje życie już takie jest naprawdę ciężkie. Zabierz mnie. Bóg mówi, dobrze, zabiorę cię. No nie, panie, no nie bierz tego tak na serio. Ja jeszcze pójdę w kolejkę do lekarza, postoję tam, on mi zapisze jakieś tabletki, może jeszcze parę lat przeżyję. Ludzie narzekają, ubolewają, ale chcieliby jeszcze jak najdłużej żyć. Powiadają, ach, ja jestem gotowy już pójść do nieba, a potem są pierwsi w kolejce u lekarza. Tak było z Jonaszem. On mówił, panie, zabierz moje życie, ale wiesz, ja sobie zobaczę, co ty będziesz dalej robił. Obraził się na Boga, ale tak na niby tylko, bo tak naprawdę to on właściwie nie chciał się nigdy ze swoim życiem rozstać. Gdy przychodzimy na to miejsce i kolejne dni są przed nami, to ja wierzę, że to, co tu przeżywamy, ma być zachętą do tego, aby nie patrzeć tak na nasze życie pesymistycznie, by nie patrzeć tak ze zniechęceniem na to, co przed nami, ale by spojrzeć na to życie w świetle nauki Jezusa Chrystusa. Moje pytanie brzmi, czego my chcemy się uczyć w zborach? Myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta, a równocześnie skomplikowana, bo właściwie chcemy się uczyć tego wszystkiego, co Jezus powiedział. Ale jest to tak wielki obszar tego nauczania, że potrzebujemy na to całego życia. I dlatego każdego dnia potrzebujemy Jezusa Chrystusa. Każde nasze nabożeństwo jest takim szczególnym nabożeństwem, w którym czegoś potrzebujemy dla tego naszego codziennego życia. Pomocnym wydaje mi się to stwierdzenie. Oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę. Cóż to była za nauka, która nagle poruszyła całą Jerozolimę, poruszyła ludzi żyjących w Jerozolimie. Co apostołowie głosili w tej nauce, co było tak poruszające, co poruszało? Przecież oni jeszcze całej nauki nie zdążyli wygłosić. Oni jeszcze wszystkiego nie zdążyli tym ludziom powiedzieć, a miasto było poruszone, Rada Najwyższa była poruszona, była zbulwersowana, byli zaniepokojeni tym, co się dzieje w mieście. Jeśli apostołowie napełnili swoją naukę Jerozolimę, to w czym ta prawda, w czym ta nauka zamykała się? To stawia przede mną też pytanie, przed każdym chrześcijaninem, przed każdym z was. Czym ja mogę napełnić miasto, w którym żyję? By ludzie zaczęli się pytać, co to za nawiedzeńcy mieszkają, czy mieszczą się na ulicy Janikowskiej? Co ja mogę zrobić w tym zakresie? Aby ludzie zaczęli się pytać, cóż to za dziwni ludzie? Dlaczego oni tak właśnie Boga chwalą? Dlaczego tak wielbią? Dlaczego tak się zachowują? My nie mamy takiego poselstwa, w którym powinniśmy pójść na peryferia. Poselstwa, w którym powiadamy, o wiecie, my to tak myślimy. W tym się różnimy, to wyznajemy, a tamtego nie uznajemy. Wy to tak, a my to tak. To nie jest poselstwo, to nie jest Ewangelia, to jest zakon. To jest mówienie, czego nie wolno robić, a co wolno robić. To jest stawianie sprawy, że my to jesteśmy od was lepsi. A to nie jest nasze poselstwo. W czym brzmiało poselstwo apostolskie, które przewija się przez całe dzieje apostolskie? Jaka była treść tego poselstwa? Pierwsze, co apostołowie głosili, o czym mówili, to był Chrystus ukrzyżowany. Apostoł Piotr, gdy stanął przed tłumem w dzień Pięćdziesiątnicy, powiedział tak, mężowie izraelscy, wy żeście ukrzyżowali rękami bezbożnych tego, który uwierzytelnił się między wami przez znaki i cuda, ale my wam go zwiastujemy, Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. A potem, gdy stanął w świątyni, po uzdrowieniu chromego człowieka, stanął przed tłumem ludzi, który był zainteresowany tym wydarzeniem i powiedział: Bóg ojców naszych uwielbił Syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy i zabiliście sprawcę życia. Ich poselstwo brzmiało: Chrystus ukrzyżowany. A potem, gdy stali przed Radą Najwyższą, w 4 rozdziale czytamy, gdy powiadają, jak to się stało, że ten człowiek jest uzdrowiony, ten chromy człowiek chodzi, podskakuje, wielbi Boga. Wtedy Piotr powiedział: stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście. Pierwsza treść tego nauczania apostolskiego brzmiała: Chrystus ukrzyżowany. To apostoł Paweł powiedział: dla mnie najważniejszą treścią zwiastowania jest Chrystus ukrzyżowany. My opowiadamy Chrystusa ukrzyżowanego. Bracia i siostry, to jest pierwsza treść naszego nauczania. My nie opowiadamy tego, czym się różnimy. Możemy się wieloma rzeczami różnić i na pewno się będziemy różnić. Zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, który oddał swoje życie za nas, grzesznych ludzi. To jest nasze poselstwo. My nie musimy wdawać się w dyskusję. Duch Święty to nie jest, gdy założysz nogę na nogę, że ucieknie od ciebie. Twoja świętość zależy od twojego wnętrza, od tego, co Jezus Chrystus ukrzyżowany dla ciebie zrobił, co Jezus Chrystus zmienił w twoim życiu, w twoim sercu. A wtedy nikt ci nie będzie musiał mówić, co ty masz robić, bo ty, mając wewnętrzne, duchowe życie, sam wiesz, jak w tym życiu godnie reprezentować swojego Pana, swojego Zbawiciela. Ja nie sądzę, że zbyt dużo trzeba mówić tym ludziom, którzy stanowią ochronę na przykład rządu, jak oni mają być ubrani, gdy premier wychodzi i oni mu towarzyszą. Tym ludziom nie potrzeba mówić, że muszą wyjść elegancko ubrani, bo jeśli wyjdą w dżinsach i w jakichś ubraniach takich nielicujących z godnością premiera, to ich się odsunie i nie będą mu towarzyszyć. Oni muszą reprezentować ten rząd godnie. Jeśli chrześcijanin staje jako reprezentant Jezusa Chrystusa, on go musi godnie reprezentować. I myślę, że sam człowiek, gdy ma wewnętrzne, duchowe życie, czuje, co jest dla niego dobre, a co nie. Zbyt często ludzi spotykam nawiedzonych, którzy myślą, że w tym jest tylko duchowość, czego nie robią, a co robią. Natomiast ich życie nie świadczy o Chrystusie. Ich życie nie jest świadectwem, że Jezus Chrystus żyje w nich, że Jezus Chrystus zmienił ich życie. Mają ciągle problem z językiem i muszą go pilnować, w trąbkę go sobie zawiązywać, żeby im się przekleństwo nie wyrwało, żeby czegoś nie powiedzieli niewłaściwego. Jezus Chrystus ukrzyżowany to Jezus Chrystus, który zmienia twoje życie. To Jezus Chrystus, który powiada, że jesteś człowiekiem wolnym, bo On umarł za ciebie. I dlatego to poselstwo jest najważniejsze. Chrystus ukrzyżowany za moje grzechy. Ta śmierć ma znaczenie. Ta śmierć nie była bezsensowną. Ta śmierć miała dla mnie znaczenie. Ty możesz obok mnie siedzieć i ona może dla ciebie nie mieć żadnego znaczenia i powiesz: dlaczego on się tak zachowuje, dlaczego on jest taki dziwny, dlaczego on się tak modli, albo dlaczego tak klaszcze z radości. Bo ta śmierć ma dla mnie znaczenie, dopóki ktoś osobiście tego nie przeżył, dopóki nie zaakceptował tej śmierci, że ona była dla niego, będzie stał i przyglądał się jak na dziwowisko. Ludzie byli na Golgocie, jest powiedziane, patrzyli jak na dziwowisko, bo to ta śmierć nie miała dla nich żadnego w tym momencie znaczenia. Oni tego jeszcze nie rozumieli. Ale gdy sobie setnik, który pilnował żołnierzy krzyżujących Chrystusa, uświadomił, uderzył się w pierś i powiedział: tak, ukrzyżowaliśmy sprawiedliwego człowieka. Ukrzyżowaliśmy człowieka, który nie był tej śmierci godzien. On był niewinny. I wtedy ta śmierć i krzyż zaczęły mówić do niego: Ta śmierć i krzyż miały znaczenie w tym momencie dla niego. I wtedy już to nie było dla niego coś obojętnego. Chrystus ukrzyżowany był treścią jego życia. Dla niego stał się zapewne treścią życia. Nawet jeśli były momenty, kiedy on o tym zapominał. Ja nie wiem, i historia biblijna nam nie podaje, co się dalej z nim stało. Ale wiem, że gdy raz człowiek stanie obok Chrystusa ukrzyżowanego, to zaczyna działać. Możesz odejść daleko od Boga. Przyjdzie moment w życiu, kiedy sobie przypomnisz. Był taki dzień, kiedy słyszałem o Chrystusie, kiedy mi mówiono o Nim, kiedy Go przeżywałem. Ten Chrystus zaczyna mówić z krzyża. Ten Chrystus ukrzyżowany. Apostoł Paweł powiada, moim poselstwem jest głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego. Poselstwem apostołów w Dziejach Apostolskich, jeśli je będziecie czytać karta za kartą, zobaczycie, jest zwiastowanie. Chrystus ukrzyżowany. Zwiastowanie Pawła, zwiastowanie Piotra dosięgało ludzi i byli poruszeni ci słuchacze. Oni mówili tylko tym słuchaczom o tym, co uczynili ludzie z Jezusem Chrystusem i co On uczynił dla nich. A ci ludzie byli ugodzeni tym zwiastowaniem. Oni przychodzili do Piotra i pytali się, co mamy uczynić? Co mamy teraz zrobić w tej sytuacji, gdy słyszymy o ukrzyżowanym Chrystusie i jesteśmy współodpowiedzialni za to ukrzyżowanie, bo nasze grzechy są przyczyną tego ukrzyżowania. Piotr im powiedział, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Dziś bardzo często zwiastowanie się słyszy, przyjdź do Jezusa, wszystko będzie dobrze, tylko Go kocha, On Ciebie miłuje, On Ciebie kocha. I nie ma zwiastowania o pokucie i nie ma mowy o tym, że masz pokutować. Ale jeśli nie przyjdziesz w pokucie, jeśli nie ukażesz się przed Jezusem Chrystusem, ta śmierć nie ma żadnego znaczenia. On kocha cały świat i dla całego świata oddał swoje życie, ale każdy z nas indywidualnie musi pokutować przed Nim, wyznać swoje grzechy i doznać przebaczenia. Ja wierzę, że nikogo On nie odrzucił. Nikogo, kto przyszedł w pokucie, On nie odrzuca i nie powiedział, Twoja pokuta jest za słaba, za mała. Ty jeszcze masz tyle rzeczy do uporządkowania. To nieprawda. Ten, który przychodzi do mnie, Jezus powiedział, tego, który przychodzi do mnie, nie odrzucę. To nauczanie w swej treści ma poselstwo o śmierci i ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa. Drugim ważnym poselstwem nauczania apostolskiego jest Chrystus zmartwychwstał. To poselstwo dla apostołów było bardzo ważne. W każdym miejscu podkreślali to. Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Zmartwychwstanie, to poselstwo o zmartwychwstaniu tak bardzo bulwersowało, że powodowało kłótnie, niepokoje. Gdy apostoł Paweł powiedział, że jest sądzony z powodu nadziei zmartwychwstania, powstał spór między faryzeuszami i saduceuszami. Doszło do kłótni. Apostoł Paweł to świadomie wykorzystał. On był dobrym dyplomatą i on wiedział, co robi. Ci ludzie zaczęli się między sobą kłócić, bo jedni wierzyli w zmartwychwstanie, a drudzy nie wierzyli w to. Gdy mówił w Atenach o Jezusie Chrystusie, zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. To jest treść dobrej nowiny, to jest treść Ewangelii. Dobra nowina to Ewangelia. Zwiastował im dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Cóż oni powiedzieli? O, to jakiś bajarz, ma jakieś nowe bajki. My jeszcze sobie go kiedyś posłuchamy. Nigdy już go więcej nie mieli okazji posłuchać. Ale obiecywali sobie, że jeszcze tych bajek o zmartwychwstaniu posłuchają. Ale my nie musimy udowadniać zmartwychwstania. To są fakty i my mamy to głosić. My mamy o tym mówić. W tym zwiastowaniu nie chodzi o nasze poglądy, o to, co my myślimy, co się komu wydaje, ale chodzi o Ewangelię. A Ewangelia brzmi Jezus Chrystus ukrzyżowany, zmartwychwstały. To jest dobra nowina. To jest dobra wiadomość. dla tych, którzy nie mają żadnej nadziei. Wielu chrześcijan przy różnych okazjach staje w kościołach i odmawia apostolskie wyznanie wiary. I w tym apostolskim wyznaniu wiary powiada się: wierzę w ciała zmartwychwstanie. I zapytajcie tych ludzi za moment, gdy to powiedzieli. Czy wierzą w zmartwychwstanie swoje? Czy wierzą, że będą żyli wieczne? A któż to wie? A może? Po co, człowieku, to mówisz? Po co się taką modlitwą modlisz? Po co składasz wyznania apostolskie wiary? Jaką ono ma treść dla ciebie? Jakie znaczenie? Jeśli nie wierzysz w zmartwychwstanie, to wyznanie apostolskie wtedy nie ma żadnego znaczenia dla tych ludzi. Ono nie ma znaczenia tylko dla apostołów. Jego treść dotyczyła nas. Treść tego wyznania ma związek z nami. Wierzę w ciała zmartwychwstanie i chcę, byście o tym pamiętali. Nasze nauczanie opiera się na zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, a ten zmartwychwstały Jezus Chrystus eliminuje wątpliwości. Apostołowie szli do Emaus, smutni, pogrążeni w smutku. Czytamy, że byli pełni rozpaczy, zrozpaczeni. Oni nie wiedzieli, co się stało. Spotkali jakiegoś podróżnego, powiadają mu: myśmy mieli nadzieję, że ten Jezus Chrystus to będzie ktoś. A on nas wszystkich, tak mówiąc językiem takim bardzo wulgarnym, wykiwał. Dał się ukrzyżować, zostawił nas na lodzie, cóż, idziemy do pracy. Idziemy do swoich dawnych zajęć. Myśmy myśleli. Ale ci ludzie bez faktu zmartwychwstania byli smutnymi ludźmi. Jeśli będziesz wiedział tylko o ukrzyżowaniu, to będziesz każdego dnia stawał i płakał. Będziesz patrzył na tego ukrzyżowanego i powiadał: o, jacy ci ludzie źli ukrzyżowali Jezusa. O, ci bezbożni Żydzi. To nie Żydzi go ukrzyżowali. Jedna z pieśni naszych mówi: twoje grzechy uczyniły to. Tymi gwoździami były twoje grzechy. To nie ci źli ludzie zrobili. Moja grzeszna postawa to zrobiła. Oni szli do Emaus smutni, ale wracali. Myślę, szybciej niż szli do tego Emaus. Oni szli może 3 godziny do Emaus, a wrócili w ciągu 1 godziny. Wpadli do tego miejsca, gdzie byli apostołowie, powiadają: spotkaliśmy Chrystusa zmartwychwstałego. Wiecie, co to było? Oni powiadają: co wam się stało? Bośmy spotkali zmartwychwstałego, ale myśmy go jeszcze nie spotkali. My jesteśmy smutni. Nie macie się co martwić. Myśmy go widzieli, jesteśmy radośni. Myślicie, że oni tak łatwo w to uwierzyli wszyscy? Nie wierzyli temu. Ale gdy uwierzyli, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, gdy go spotkali, gdy usłyszeli: pokój wam, ja mam moc, aby wam, waszemu życiu błogosławić, aby wasze życie zmieniać, to oni za to zmartwychwstanie, za to poselstwo o zmartwychwstaniu oddawali swoje życie. To było poselstwo o zmartwychwstaniu. Czy ktoś za nieprawdę odda swoje życie? Ja nie wierzę. Jeśli coś jest kłamstwem, to nikt nie będzie ryzykował swojego życia. Jeśli apostołowie, jeśli uczniowie, jeśli ci ludzie wierzący dziejów apostolskich i czasu poapostolskiego oddawali swoje życie, to oni nie oddawali za głupią sprawę. Oni wiedzieli, że Chrystus zmartwychwstał. Oni tego dowiedli swoim życiem. I mnie nie są potrzebne inne dowody, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, że On żyje. Mnie wystarcza wasza obecność, bo wy jesteście dowodem tego, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje. Że ten zmartwychwstały Jezus Chrystus może zmieniać ludzkie życie. Że może zmieniać wasze życie. Tego dowodzicie. A więc ten Jezus Chrystus, który zmartwychwstał, daje radość, daje pokój, napełnia nas entuzjazmem. To była druga prawda, którą nieśli w swym nauczaniu apostołowie. Trzecią prawdą jest to, że Chrystus jest Zbawicielem. W 4 rozdziale, w wierszu 12, apostoł Piotr powiada: w nikim innym nie ma zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jedynym pośrednikiem naszego zbawienia jest Jezus Chrystus. Żaden święty, żaden pośrednik. Spekulanci i pośrednicy podrażają cenę zbawienia. wtedy twoje zbawienie bardzo drogo kosztuje. To zbawienie kosztuje to, co ci pośrednicy każą płacić za to zbawienie. A Jezus Chrystus powiedział, ja jestem pośrednikiem zbawienia u Ojca. I to zbawienie jest za darmo. Pośrednicy każą płacić wysoką cenę. Coraz wyższą. Im towar przejdzie przez większą ilość rąk, tym jest droższy. Bo każdy pośrednik chce na tym zarobić. Każdy pośrednik chce na tym zarobić. Jeden chce na odpuście zarobić, inny na różańcu, a jeszcze inny na figurce. Pośrednicy każą płacić sobie za zbawienie. A Jezus powiedział, moje zbawienie jest za darmo. I cena tego zbawienia to życie Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. To byli apostolscy fanatycy. Wielu ludzi powiada, o, z wami to się nie da porozmawiać. Wy tylko ciągle o Jezusie, o czym tu rozmawiać? A o czym innym rozmawiają zakochani? Jeśli jesteś zakochany w samochodzie, mówisz ciągle o twoim samochodzie. Jak on wspaniale chodzi, jak bierze zakręty, jakie ma przyspieszenie. Ach, wspaniały samochód. Jak sobie wybudujesz dom, to będziesz ciągle mówić, co jeszcze w tym domu masz do zrobienia, co zmieniłeś, jakie kafelki położyłeś, jaki dywan kupiłeś, jak okna pomalowałeś, co tam jeszcze jest do zrobienia, jaki wspaniały dom. A jak się ktoś zakocha w dziewczynie, to nie ma piękniejszej na świecie. Tylko ta jedna, ta jedyna, wspaniała, nie ma lepszej, żadnej innej nie widzi. Ciekawe, że ślub jest wspaniałym uzdrowicielem. I niektórzy powiadają, o, ona mi się już nie podoba, zobaczył inne, ładniejsze. To, w czym jesteś zakochany, to ciebie ekscytuje. Jeśli ludzie są zakochani w Chrystusie, to dlaczego dziwić się, że oni o tym mówią? 22 facetów grania po boisku za kawałkiem skóry i oni o tym ciągle będą mówić i cieszyć się tym. I krzyczą, i stadiony wypełniają. Paru chrześcijan boi się krzyknąć halleluja, żeby czasami ci tam nie usłyszeli. Nie boją się przeklinać ludzie. Nie wstydzą się tego. Publicznie wyzywają się, przeklinają. Inteligentni ludzie, wykształceni. Nie wstyd im. Jak powie któryś halleluja, robi się purpurowy jak pomidor. Wtedy mu się wstyd robi. A czemuż to? Przecież Jezus Chrystus to nie był ktoś, kto umarł za swoje przestępstwa. Ktoś, kto był sprawiedliwy. Myślisz, że ludzie powiedzą, bo jesteś fanatykiem w duchu, oni są gorszymi fanatykami od nas. Oni wierzą w takie bzdury, że nawet ja bym nie chciał w to wierzyć. Oni wierzą w takie gusła, że ja wolę wierzyć w to, co Jezus powiedział. Bo Jezus powiedział, ja uzdrawiam, ja leczę, ja zbawiam. A oni wierzą, że różdżki uzdrawiają. Wierzą w wahadełka. Wierzą w żyły wodne. Ja wierzę w Jezusa uzdrawiającego, a nie w żyłę wodną. Kto tu jest większym fanatykiem? Kto tu jest naprawdę w XIX wieku, a kto jest w XXI? Jezus Chrystus, który zbawia. To jest najlepszy pośrednik naszego zbawienia. Nie ma innego imienia danego pod niebem. Mogą się ludzie obrażać, że my powiadamy, że wszyscy święci, cały panteon świętych nie jest tym, który daje zbawienie. Niech się obrażają. Biblia mówi prawdę. I ja tej Biblii wierzę. Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem mojego zbawienia. To jest nauczanie apostolskie. I dlatego o tym chcemy mówić. Głosili Jezusa Chrystusa, który zbawia. I apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 1 rozdziale, w 5, powiada, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. To jest cel naszego nauczania, naszego zwiastowania. To nie jest błahostka. Niektórzy powiedzą, co mnie to obchodzi? Co mnie obchodzi przeszłość? Teraz moje życie. O nie, o nie. Nikt nie oddaje swojego życia za sprawy, które nie są ważne. I to jest prawda. Jezus Chrystus jest pośrednikiem mojego i twojego zbawienia. A więc nauka apostolska napełniła Jerozolimę. Ale posłuchajcie, czytając ten werset, Zastanawialiście się, w jakich okolicznościach mówi to apostoł Piotr, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem? W jakich okolicznościach stawiany jest zarzut apostołom, że oni napełnili nauką Jerozolimem? Co oni tam takiego wielkiego wygłosili? Ma to miejsce po uzdrowieniu chromego człowieka. Czy oni tam wiele głosili nauki? Fakt ten uzdrowienia był nauką, która napełniła Jerozolimę. I dlatego czwartym ważnym zwiastowaniem jest to zwiastowanie, że Chrystus jest uzdrowicielem. To zwiastowanie świadczy, że Jezus żyje i ma moc zmieniać ludzkie życie. Ma moc pomagać. Wiele tekstów mówi nam, że gdy nauczano o ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie i zmartwychwstałym, wtedy ten zmartwychwstały, żywy Jezus Chrystus potwierdzał to w życiu innych ludzi znakami i czynami niezwykłymi, uzdrowieniem ich ciał. W wielu miejscach nie było wcale nauczania, wielkiej mowy o tym, że Jezus będzie uzdrawiał teraz, że On coś teraz dla was uczyni, tylko było zwiastowanie o ukrzyżowanym Chrystusie i zmartwychwstałym, a ludzie byli uzdrowieni. Nauczanie to brzmiało tak. Uzdrowienie nie jest ukryte w naszych zdolnościach, ani w predyspozycjach, ale w Jezusie Chrystusie. Nie jest ukryte w żadnych zdolnościach, na przykład parapsychologicznych. Jezus Chrystus jest tym, który zbawia, który uzdrawia i który leczy. To imię Jezusa Chrystusa podniosło chromego. Tam apostoł Piotr nie wpatrzył się w niego błędnym wzrokiem, powiedział: teraz patrz, skoncentruj się, uważaj, wstaniesz. Nie. Apostoł Piotr stanął przed nim, powiedział: w imieniu Jezusa Chrystusa mówię ci, wstań. Jesteś uzdrowiony. Jezus Chrystus ma moc. I za to możemy chwalić Boga i Go uwielbiać. Za to się cieszyć. Nie musisz się wpatrywać w kogoś jak obłąkany, bo on był uzdrowiony. Nie musisz krzyczeć, bo Bóg nie jest głuchy. Czasami Bóg się zapytuje, co oni się tak wydzierają? Co? No wołają, aż ja ich słyszę. Czasami przygląda się na niektórych kaznodziei, jak chodzą po podium, krzyczą, jakby Bóg ogłuch nagle. Bo żeby to było mocniejsze. To nie w naszych płucach leży moc. Nie w pojemności naszych płuc, ile powietrza weźmiesz w siebie i krzykniesz. To nie w tym jest moc, ale w wewnętrznym życiu z Jezusem Chrystusem. Jezus Chrystus, Jego imię uzdrawia, Jego imię podnosi. Imię Jezusa Chrystusa miało moc. I apostoł Piotr powiada: wiedzcie, że to imię Jezusa Chrystusa podniosło tego chronego człowieka. Nie nasze sztuczki kuglarskie, nie nasze sztuczki, w jaki sposób myśmy coś tam nad nim zrobili, wpatrując się, koncentrując się nad nim. Myśmy użyli imienia Jezusa Chrystusa. To jest nauczanie apostolskie. A więc Chrystus uzdrawiający. Jeśli dziś masz potrzebę, jeśli dziś masz problem dotyczący twojego ciała, to nie musisz jechać na jakąś konferencję zielonoświątkową gdzieś daleko poza granicę naszego kraju, by być uzdrowiony. Wystarczy wezwać imienia Jezusa Chrystusa i będziesz uzdrowiony. To imię podniosło chromego. Jego życie się zmieniło. Co on zrobił? Skakał w świątyni. Kto to widział, żeby w świątyni skakać? Mnie jeden z ministrów dostarcza tyle smutku przez cały tydzień, że ja chcę w niedzielę być radosnym. Wystarczy mi tego. Jezus Chrystus, uzdrawiający, napełniający, to jest radość, która wypełnia życie chrześcijanina. To jest nauczanie. I ostatnia rzecz, która towarzyszyła nauczaniu apostołów, to był Chrystus napełniający mocą Ducha Świętego. Apostoł Paweł i apostoł Piotr byli skoncentrowani w swym nauczaniu na ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Na tym jedynym pośredniku naszego zbawienia. A równocześnie, gdy oni to mówili, ludzie byli napełniani mocą Ducha Świętego. Oni wcale nie mówili tym ludziom: uważajcie, teraz będzie taka szczególna chwila, gdy nagle coś poczujecie, zrobi wam się gorąco, zaczną wam drżeć ręce, potem kolana, potem zaczniecie lekko podskakiwać i będziecie napełnieni Duchem Świętym. Wcale tego nie mówili. Oni byli skoncentrowani na nauczaniu o ukrzyżowanym, zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. A że tak było, to chcę wam dać dowód z Dziejów Apostolskich, z 10 rozdziału i od wiersza 37 czytamy tak. Apostoł Piotr stanął w domu u Korneliusza i powiedział im: wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan, o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co czynił w ziemi żydowskiej, w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego. Zobaczcie, cała treść tego poselstwa, tej nauki, tu jest zawarta, o której przed chwilą mówiłem. Chrystus ukrzyżowany, zmartwychwstały i odpuszczający grzechy, zbawiający. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, wstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, że jej na pogan został wylany. Czy apostoł Piotr im mówił, jak wy się macie do tego przygotować, uważajcie, teraz się coś zacznie dziać, teraz coś poczujesz specjalnego, teraz musi być specjalna chwila, specjalna atmosfera, specjalny czas. On głosił im zbawienie w Jezusie Chrystusie, a oni zostali napełnieni. I chcę to mocno też podkreślić. My mamy głosić Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, a ludzie będą napełniani również i mocą Ducha Świętego. Ktoś kiedyś odważył się powiedzieć mi, że ja za mało mówię na temat Ducha Świętego. I wtedy musiałem mu powiedzieć: słuchaj, kochany, ja mówię o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, a ten Jezus Chrystus nie jest bezsilnym, aby ludzi napełniać mocą swoją, aby ich napełniać Duchem Świętym. Ja nie muszę stwarzać specjalnej scenerii do tego. Ja nie muszę ich do tego w sposób szczególny nastawiać. Jeśli ja powiem komuś, że teraz, jak ja na ciebie włożę ręce, padniesz, to rzeczywiście wielu ludzi padnie też z tego powodu. Ale ja nie muszę takiej scenerii przygotowywać. Jeśli Duch Święty ciebie dotknie, Boża moc to uczyni. Ale po co ja mam temu człowiekowi sugerować, że to ja z nim zrobię? Niech robi to z nim Duch Święty. A więc Duch Święty wstąpił, gdy było zwiastowane poselstwo dobrej nowiny. Ja wierzę, że wielu ludzi może przeżywać napełnienie Duchem Świętym, gdy On potwierdza swą obecność w tym momencie, gdy mówimy o Chrystusie ukrzyżowanym, zmartwychwstałym, zbawiającym i uzdrawiającym. To te elementy nauki apostolskiej. I my nie musimy poza te elementy tej nauki wychodzić. Nie musimy być lepsi, nie musimy poprawiać tej nauki, a wystarczy ją głosić, wystarczy ją zwiastować. A zobaczycie efekty, zobaczycie rezultaty, jak ludzie będą poszukiwali tego zmartwychwstałego Chrystusa, jak będą do Niego przychodzić, będą doznawać przebaczenia grzechu, będą zbawieni. Zobaczycie, jak będą uzdrawiani, jak będzie ich ciało przez Boga leczone, jak będzie to ciało zmieniane, jak zmieni się ich wyraz twarzy, jak zmieni się ich fizjonomia. Zobaczcie ludzi, którzy byli alkoholikami. Jeden człowiek, gdy tu przyszedł, miał taką czerwoną, brzydką twarz. A dziś, gdy na niego patrzę, ma taką piękną cerę. Bóg zmienił go. Alkohol niszczył jego cerę. Kobiety po papierosach miały taką brzydką, zmarszczoną cerę. Wtedy się mogły rzeczywiście nie podobać. A przecież to Boże stworzenie piękne. Tak, Bóg zmienia nawet nasz fizyczny wygląd. On zmienia, On czyni nas naprawdę innymi, nowymi stworzeniami. I ten Bóg ma moc napełnić cię też swoją mocą. A więc taki jest cel każdego naszego spotkania, gdy jesteśmy tu w zborze. Nie chcemy się tylko ekscytować, ale chcemy przeżywać Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, żywego, wspaniałego Zbawiciela. Amen.